Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy ze szwedzkim Muzeum Morskim Marine Museum w Karlskronie przygotowało wspólną wystawę okrętów podwodnych Sęp, Ryś i Żbik internowanych w Szwecji we wrześniu 1939 roku. I o tej niezwykle ciekawej historii będziemy dziś rozmawiać. Sylwester Pięta, dzień dobry. To jest program Nasza Flota, choć nieduża. A naszym gościem jest zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Aleksander Gosk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie dyrektorze, dlaczego Sęp, Ryś i Żbik były internowane w Szwecji podczas II wojny światowej? To historia w środowisku marynarskim oczywiście znana, natomiast poza tym środowiskiem to może być jednak dość zaskakujące, że mieliśmy okręty, które pływać nie mogły.
To znaczy, był to efekt kampanii wrześniowej, kiedy te okręty po, zdaniem dowódców, wyczerpaniu możliwości skutecznej walki na Bałtyku na skutek uszkodzeń, stanu okrętów, jak i stanu sytuacji wówczas wojennej, zdecydowali się, bo takie były zalecenia kierownictwa marynarki wojennej w wypadku wybuchu wojny, że okręty podwodne działają tak długo, jak jest to możliwe na Bałtyku, a następnie była alternatywna droga. Albo próbują przejść poprzez cieśniny duńskie, Morze Północne do Wielkiej Brytanii, z którą była umowa regulująca te wzajemne kontakty między Royal Navy i polską marynarką wojenną, podpisana krótko przed wybuchem wojny, albo w przypadku konieczności szukać schronienia w którymś z neutralnych portów. Ze wskazaniem na porty szwedzkie, ale niekoniecznie. Dowódcy uznali tych trzech okrętów, że swoje zadanie już wypełnili. Okręty były po dosyć wyczerpującej kampanii, krótkiej co prawda, ale jednak trzeba zdać sobie sprawę, że znaleźli się od razu w ogniu walki, kiedy przewaga Kriegsmarine była przytłaczająca. Okręty z tych myśliwych stały się tak naprawdę zwierzyną, bo duża liczba małych jednostek, ciągłe ataki bombami głębinowymi. Ja dodam tylko, że zarówno Ryś, jak i Żbik zdołały postawić zagrody minowe, które przewidywał plan, bo to były podwodne stawiacze min. Zresztą na jednej z min Żbika wyleciał w powietrze niemiecki trałowiec z dużymi stratami. Była to jedyna taka bezpośrednia ofiara Kriegsmarine w czasie kampanii wrześniowej. No i Sęp, duży okręt podwodny, bliźniak Orła, i te trzy akurat okręty poszły w pewnym momencie w różnych terminach, zdecydowały się na Szwecję jako na port schronienia. Dodam tylko, że dwa pozostałe, a więc Orzeł, którego historia jest powszechnie znana, znalazł początkowo takie schronienie w Estonii ze względu na chorobę dowódcy. Cała ta historia jest zresztą szersza i wymaga może dłuższego komentarza, ale nie o tym teraz mówimy. Natomiast Wilk przeszedł przez cieśniny duńskie, wybrał tę drugą opcję. No i te okręty znalazły się zgodnie z prawem międzynarodowym w sytuacji okrętów walczących stron w neutralnym porcie. I tutaj jak gdyby Szwedzi nie specjalnie mieli wybór. Musieli dokonać, ponieważ usunięcie uszkodzeń, czyli jak gdyby przyczyn, dla których okręty weszły, było niemożliwe w ciągu 24 godzin. No i one w efekcie zostały internowane i te okręty całą wojnę przestały w różnych miejscach Szwecji, bo one tam były przesuwane.
Te 24 godziny, o których pan wspomniał, to był czas wyznaczony przez prawo międzynarodowe. Tyle okręt podwodny mógł przebywać w porcie państwa neutralnego.
No tak, i to wiadomo było, że przyczyny nie ustały, w związku z tym to internowanie. Z tym, że ja chciałbym, wracając do tej wystawy, jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę wystawa i to, co interesowało zarówno szwedzką stronę, głównie szwedzką stronę, bo to oni byli inicjatorami, czyli to Marine Museum w Karlskronie zainteresowane było i było inspiratorem stworzenia tej wystawy, były głównie nie okręty, a tak naprawdę ludzie, marynarze, czyli te załogi. Bo nagle ponad 170 młodych ludzi znalazło się w takim prowincjonalnym regionie Szwecji i oni stanowili swego rodzaju egzotycznych przybyszów i tutaj cały ciekawy proces adaptacji do tamtych warunków życia tych ludzi, bo oni decyzją kierownictwa marynarki wojennej mieli polecenie, aby nie próbować odejść od okrętów. Oni byli cały czas załogami, oni konserwowali okręty, oni prowadzili normalne zajęcia, ćwiczenia i oni mieli być gotowi na wypadek sprzyjającej sytuacji do tego, aby ponownie wejść do walki.
Bo w ich głowach oczywiście cały czas pojawiały się takie plany, aby uciec, aby dołączyć do polskich żołnierzy, aby próbować na przykład przedostać się do Anglii. Natomiast mieli jasno sprecyzowany zakaz takiego działania. No, mieli czekać w Szwecji.
Zakazywano im wręcz dokonywania jakichś nerwowych ruchów, że tak powiem. To stanowisko naszego kierownictwa wspierała Royal Navy, aby nie powodować pretekstów na przykład do wejścia do Szwecji przez hitlerowców. Ja przypomnę, że rok 40 to potem Dania, Norwegia. Nie wiadomo było, jak się Niemcy zachowają w stosunku do Szwecji. Wówczas oczywiście i był taki moment, kiedy wydawało się, że Szwecja stanie się kolejną ofiarą agresji hitlerowskiej, gdy Szwedzi zaczęli doposażyć, bo oni w tym pierwszym okresie rozbroili nasze okręty i marynarzy, że oni zaczęli doposażać te okręty, bo wyglądało na to, sytuacja była na tyle nerwowa, że może być sytuacja, kiedy ta możliwość wyjścia i powrotu do walki będzie realną. No do tego oczywiście nie doszło i do 1945 roku był to taki odwód nie naczelnego dowództwa, ale w każdym razie kierownictwa marynarki wojennej i te okręty sprawne z załogami przez całą wojnę przebywały w Szwecji.
A proszę powiedzieć, jeszcze kończąc wątek tego, dlaczego one nie przedostały się do Anglii, udało się to zrobić przecież Orłowi na przykład, udało się to zrobić Wilkowi, natomiast Sempryś i Żbik, z jakich powodów one przez Bełty nie przeszły?
No to jest delikatna sytuacja, bo w opiniach i analizach, bo oczywiście ta sytuacja była szczegółowo analizowana już w Anglii i były zbierane relacje, wszyscy dowódcy, oficerowie musieli składać sprawozdania z tej. No uznano, że w jednym przypadku były podstawy do tego, aby zdecydować się na internowanie w Szwecji. W dwóch przypadkach oficerowie nie dostali, no tak delikatnie mówiąc, najwyższych ocen za swoje działania. W związku z tym można uznać, że nie wykorzystali wszystkich możliwości, aby udać się do Wielkiej Brytanii, aby dokonać tego jeszcze jednego ryzykownego wysiłku przejścia przez Sund, przez na Morze Północne. Także no tutaj były zastrzeżenia co do dwóch dowódców i dodam tylko, że w sytuacji, kiedy była rozważana możliwość wyjścia okrętów, to dwóm spośród nich ze względu na ich stan psychiczny, na ich jak gdyby ocenę dotychczasowych działań, kierownictwo marynarki wojennej nie chciało powierzyć, jak gdyby i przedłużyć dowodzenia okrętami. I gdyby była decyzja wyjścia ze Szwecji, powiedzmy, że sytuacja byłaby sprzyjająca, to jeden z nich pozostałby na tym swoim stanowisku, dwóch, natomiast miano wymienić, w jednym przypadku miał to być jego zastępca, a w drugim przypadku oficer przysłany z Wielkiej Brytanii.
Ja powiedziałem o małym i wielkim Bełcie, jako o tych możliwościach przejścia na Morze Północne. Pan powiedział o Sundzie, o płytkiej cieśninie, która, jak mówią źródła historyczne, dodatkowo w 1939 roku była wręcz oświetlana przez Niemców, aby okręty tamtędy nie mogły się prześliznąć.
No tak, ale to była tak naprawdę jedyna droga i tą drogą wyszedł i Wilk i Orzeł, bo Wielki Bełt i te cieśniny były tak patrolowane i pod takim okiem niemieckim, że tam mimo, powiedzmy, lepszych warunków nawigacyjnych
nie byłoby to
tamto
możliwe.
Tamto ryzyko byłoby nieakceptowalne.
A nawet w przypadku Sundu i Orła to mówi się, że on przeszedł tylko dlatego, że była mgła wtedy, tej nocy, kiedy on przechodził i po prostu były dodatkowo utrudnione te warunki związane z widzialnością.
No tak, okręty zresztą tak skokami przechodziły, bo tam zanurzały się w porze dziennej. Także oczywiście dowódcy wybierali według nich optymalny czas, gdy w sposób skryty okręty mogły przejść.
Zostawmy te kwestie techniczne i porozmawiajmy o tym, co z punktu widzenia tej wystawy jest kluczowe, czyli o ludziach, o polskich marynarzach, o polskich w większości 20-kilku, może 30-latkach, którzy nagle trafili do Szwecji, którzy nagle, mimo iż toczy się wojna, w tej wojnie nie mogą brać udziału. No i oni biorąc pod uwagę 45 rok, nagle okazuje się, że niektórzy to pewnie ćwierć swojego życia mają w innym kraju, prawda? W kraju odmiennym kulturowo, w kraju, w którym trzeba posługiwać się innym językiem, ale te lata sprawiają, że oni zaczęli w to środowisko szwedzkie się wtapiać.
No tak, to było dla obu stron, a więc dla tych młodych ludzi, którzy znaleźli się w obcym tak naprawdę otoczeniu, w sytuacji, kiedy podlegali rygorom regulaminu służby okrętowej, kiedy to byli żołnierzami w służbie czynnej i musieli pełnić ten obowiązek żołnierski, a z drugiej strony znaleźli się w takim prowincjonalnym szwedzkim środowisku i dla mieszkańców, dla tych społeczności, w których oni się nagle znaleźli, oni stanowili, tak jak już mówiłem, takich egzotycznych gości. Nie wiadomo, jakby kosmici spadli w sposób niespodziewany na te spokojne, szwedzkie, senne wsie i miasteczka. I oczywiście te kontakty się zaczęły. Oni niby byli częściowo, początkowo na okrętach, na jakichś barkach, bo to w kilku miejscach różnie to się odbywało. Były stworzone obozy, ale wiadomo było, że trudno jest utrzymać dyscyplinę w tak specyficznym środowisku. W związku z tym byli zatrudniani, chodzili do pracy. Siłą rzeczy kontakty z miejscową ludnością zaczęły być coraz częstsze. Tam już się w czasie wojny potworzyły pary. Nasi marynarze żenili się z miejscowymi dziewczynami, chociaż początkowo stanowili swoiste zagrożenie według słów jednego, bo to właśnie wyszło przy okazji przygotowywania materiału do tej wystawy. Tam ksiądz miejscowej parafii ostrzegał miejscowe dziewczyny przed tym, żeby uważali, bo to są niebezpieczni ludzie i może trzeba się jednak z pewnym dystansem do nich odnosić, aby nie doszło do jakichś gorszących scen. Do takich scen praktycznie nigdy nie dochodziło i oni zaczęli zyskiwać stopniowo sympatię i w sytuacji, kiedy zbliżał się koniec wojny i nadszedł wreszcie ten koniec wojny, wielu z nich było już rodzinnie, jak gdyby powiązanych ze szwedzką społecznością i tam się założyły rodziny, zaczęły rodzić się dzieci. Oczywiście niektórzy umierali, bo również i pogrzeby były udziałem tego środowiska. Ja dodam tylko, że razem z naszymi okrętami podwodnymi zacumowany był tam Dar Pomorza. I oni w pewnych momentach korzystali nawet z pomieszczeń na Darze Pomorza. Jest zdjęcie, gdy legendarny bosman Daru Pomorza, Waju Leszczyński, opisywany przez Borcharda, umarł właśnie tam na szwedzkiej ziemi. To kondukt pogrzebowy stworzony był przez załogi naszych okrętów podwodnych. Miał bardzo godny pogrzeb z udziałem naszych marynarzy właśnie, którzy oddawali ostatni hołd temu wielkiemu człowiekowi morza, choć spod innej, bo handlowej bandery. Także w 1945 roku większość z nich została w Szwecji. Oficerowie...
Zdaje się, jeden oficer, jeśli chodzi o 16 oficerów, którzy byli tam obecni, zdecydował się na powrót do kraju.
Komandor Salamon, tak. On, dokładnie, dowódca Władysław Sępa, Salamon. On wrócił do Polski. Dwaj pozostali nie i oficerowie pozostali również. Wybrali emigrację. Zresztą niekoniecznie w Szwecji. W zasadzie
Anglia także.
Oni wszyscy gdzieś znaleźli potem miejsce swego życia w Anglii, czy za oceanem, w różnych miejscach. Natomiast marynarze, ci młodzi ludzie, 20-paroletni, wielu z nich stworzyło takie środowisko właśnie koleżeńskie tam w Szwecji, tam gdzie byli, w Mariefredzie, w Waxholmie, w Sztokholmie, w tych miejscach, gdzie byli internowani, bo jak mówię, tam się zawiązały przyjaźnie, miłości, tam powstały rodziny polsko-szwedzkie i to właśnie dla naszych partnerów z Karlskrony, ze szwedzkiego muzeum, było tym takim fenomenem, jeśli idzie o tę społeczność. Tam już ich nie ma, bo siłą rzeczy oni stopniowo odchodzili, ale pozostały nieliczne żony jeszcze, no i dzieci.
Dzieci pamiętające Polskę? Oni potem jeszcze wracali do Polski? Mieli
dzieci
taką
szwedzkie
możliwość?
Tak. Bardzo wielu z tych marynarzy utrzymywało ożywiony kontakt ze swoimi rodzinami, a nawet wspomagało tutaj, no na przykład Zdzisław Piechocki, jeden z tych marynarzy, był aktywny we wspomaganiu klubów sportowych polskich. On między innymi zaopatrywał w sprzęt hokejowy młodych hokejistów Stoczniowca. Był częstym już w późniejszym okresie, kiedy można było, kiedy te reżimy stalinowskie jak gdyby osłabły, reżimy związane z podróżami z Zachodu. I oni byli częstymi gośćmi tutaj w kraju. Oni często później nawet przyjeżdżając do Polski, mimo że osiedli w Szwecji, nawet ściągali członków swoich rodzin do Szwecji. Także te kontakty były.
A kończąc już, czy to jest tak, że ich w Szwecji zatrzymały tylko kwestie związane z tym, że oni znaleźli nowe miejsce na ziemi, zawiązali się, poznali kobiety, brali śluby, pojawiały się tam dzieci? Czy oni też nie mieli w pewnym sensie po co wracać do Polski, biorąc pod uwagę tę sytuację polityczną powodu II wojny światowej?
To było też powodem i to w wielu relacjach się pojawia, że oni zdawali sobie sprawę z tego, że to nie jest taka Polska, jaką opuścili 1 września 1939 roku. Zdawali sobie z tego sprawę, a niektórzy po prostu stracili swą ojczyznę, bo ich ziemie, z których się wywodzili, znalazły się w zupełnie innym państwie. Myślę tutaj o sowieckim jak gdyby gospodarzeniu na tych terenach, z których wielu z nich pochodziło, z Kresów. Także nic ich nie ciągnęło do miejsca, którego tak naprawdę nie znali, bo ta Polska jednak nieco się na zachód przesunęła i te wschodnie tereny, z których wielu z nich pochodziło, no po prostu nie były już dla nich dostępne.
Ale pamiętam jeszcze takie zjazdy z lat 90., zjazdy żołnierzy marynarki wojennej, zjazdy w Gdyni, zjazdy, które odbywały się w Rivierze i tam byli, prawda, ci żołnierze, te osoby, które jeszcze w Szwecji mieszkały i tam także starszym oczywiście redaktorom Radia Gdańsk, między innymi pani Marii Prucińskiej, opowiadali o tym, jak pamiętają czasy II wojny światowej.
Byli i to przyjeżdżali tu. I trzeba powiedzieć, że pamięć o nich do dzisiaj jest żywa w tych miejscach, gdzie oni byli przetrzymywani. Tam są ich groby, tam są cmentarze, na których spoczywają ci marynarze. I ta społeczność, często nie mówiąca już po polsku, oddaję w Dzień Wszystkich Świętych hołd tym ludziom. Są tam świeczki, są uroczystości. Także jest to ciekawy temat, o którym warto mówić, bo te życiorysy są bardzo interesujące.
I te życiorysy mogą państwo poznać w Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie, przypomnę, we współpracy ze Szwedzkim Muzeum Morskim powstała wystawa o polskich okrętach, ale także o załogach polskich okrętów podwodnych Sęp, Ryś i Żbik, które w czasie II wojny światowej były internowane w Szwecji. A naszym gościem był zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Aleksander Goske. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, zapraszam do muzeum.
Ja również dołączam się do tego zaproszenia i dziękuję dzisiaj za uwagę. Sylwester Pięta, kłaniam się. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.